autor listu do Hebrajczyków pisze, że żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Potwierdzeniem tego jest dzisiejsza Ewangelia, która nawiązuje do pierwszego czytania z księgi proroka Ezechiela. Mianowicie w Ewangelii znajdujemy dwie przypowieści o Królestwie Bożym. Jakże to bliska sprawa naszemu sercu, jak bliska sprawa każdej z was, która identyfikuje się z troską o budowanie Królestwa Bożego w świecie, Królestwa Chrystusa. Można powiedzieć, że dzisiejsza Ewangelia z tymi przypowieściami jest adresowana wprost do każdej z was, właśnie jako członkini Instytutu Chrystusa Króla. Pierwsza przypowieść mówi o zasiewie ziarna w glebę, a druga o dynamice tego wzrostu. I warto w tym miejscu dokonać pewnej glosy, pewnego dopowiedzenia. Mianowicie powszechnie uważa się, że Pan Jezus z zawodu był cieślą. No bo skoro syn cieśli, no to dziedziczy po ojcu fach i warsztat. Po pierwsze, nigdzie w Ewangeliach nie jest mowa, nigdzie nie jest powiedziane, że Jezus zajmował się jakąś pracą w drewnie. O ile o świętym Józefie powiedziano wprost, że zajmował się pracą w drewnie, po polsku tłumaczą, że był cieślą, choć nie bardzo wiadomo, co robił, ale był pracownikiem związanym z obróbką drzewa, to nigdzie nie ma czegoś takiego w odniesieniu do Jezusa. Jeszcze raz podkreślam, jest tylko mowa o tym, że syn cieśli. No ale czy zawsze syn lekarza jest lekarzem? Więc to jest bezpodstawne. I dlatego też Roman Brandstetter, który jako nawrócony na katolicyzm Żyd ma daleko głębsze wyczucie klimatu biblijnego i kultury, w jakiej Ewangelie powstawały, stwierdza, i to wręcz udowadnia, że Jezus najprawdopodobniej zajmował się ogrodnictwem. Dlatego, że w swoich przypowieściach ani razu nie ma żadnej, najmniejszej aluzji do pracy cieśli. Natomiast, czego przykładem jest dzisiejsza Ewangelia, mamy mnóstwo aluzji do pracy w ogrodzie, do uprawy ziemi, do winnicy, do zbioru zboża. I to często aluzje bardzo detaliczne. Czego przykładem właśnie jest dzisiejsza Ewangelia? Mamy dwie przypowieści odwołujące się do obrazu uprawy warzyw. Pierwsza mówi o tym, że ziarno wrzucone w glebę wzrasta w ukryciu bez względu na aktywność siewcy czy gospodarza. Rośnie samo, własną mocą, według planu, jaki wpisał w kod DNA sam Stwórca. A potem to ziarno wydaje plon, owocuje i następują żniwa. Druga przypowieść dopełnia pierwszą, bowiem mówi w dalszym ciągu o dynamice wzrostu. Według powszechnego przekonania żydowskiego w tamtych czasach ziarno gorczycy uchodziło za najmniejsze, a z niego wyrasta duży krzew, który owocuje do tego stopnia, że ptaki mogą się w nim gnieździć. Oczywiście wyczuwamy tutaj w tym opisie, to nie jest jakaś instrukcja hodowli warzyw, ale oczywiście przypowieść, jest pewna typowa dla kultury żydowskiej egzageracja, to znaczy pewna przesada. Na kartach Ewangelii mamy, czy w ogóle Biblii, mamy mnóstwo takich sytuacji, gdy te opisy są przejaskrawione. Że na przykład dziesiątki tysięcy wyginęło, a potem się okazuje, że wszyscy żyją, mają się dobrze. Podobnie i tutaj, że to jest największe, najmniejsze nasienie i wydaje ogromny krzew. Oczywiście nie znam się na warzywnictwie, ale pewnie fachowcy od uprawy warzyw kwestionowaliby prawdziwość tych porównań, ale nie chodzi o sam fakt, czy to nasienie jest rzeczywiście najmniejsze i czy faktycznie wyrasta tak duży krzew, że ptaki tam mogą zakładać gniazda. Jezus, używając tego obrazu, tej figury retorycznej, chce wyrazić to, że Królestwo Boże, porównane do ziarna zasianego w glebę, wykazuje niezwykłą dynamikę wzrostu. I o to przede wszystkim chodzi. Chodzi o wzrost sprawy Bożej wśród ludzi. O wzrost Królestwa Bożego, które jest w nas, jest pomiędzy nami, które nie jest z tego świata i nie można go mierzyć doczesną miarą. Ten obraz ewangeliczny mówi o niezwykle dynamicznym i niepoddającym się ludzkiej kontroli wzroście łaski Bożej, życia Bożego w człowieku. I to jest, drogie Panie, tajemnica. To, co się dzieje w człowieku, ten wzrost Królestwa Bożego w nas i wokół nas, to życie łaski Bożej w nas, to jest tajemnica. Oczywiście nie w sensie tylko poznawczym, że to jest coś, o czym nie wolno mówić, nie wolno tego wyjawić, ale w sensie doświadczenia. To jest rzeczywistość, której się nie da wyrazić do końca. Można tylko w nią wejść i ją przeżywać. Na tej samej zasadzie celebrans po przeistoczeniu mówi: oto wielka tajemnica wiary. Przecież wszyscy na nią patrzymy. Na naszych oczach dokonuje się przeistoczenie, a mimo to mówimy o tajemnicy wiary. Właśnie po pierwsze dlatego, że nie potrafimy zrozumieć do końca, jak to się dzieje, że chleb staje się ciałem Pańskim, wino jego krwią. A poza tym, dlatego mówimy o tajemnicy, że jest ona naszym udziałem, że nie tyle trzeba ją zrozumieć, udowodnić, wyjaśnić, rozłożyć na czynniki pierwsze używane tam pojęcia, ale dlatego, że trzeba ją przeżyć, trzeba wejść w tę rzeczywistość, aby cokolwiek z tego zrozumieć. Podobnie jest ze sprawą Królestwa Bożego, które jest w nas, jest wokół nas. Zauważmy, że my sami do końca nie wiemy, jak to się dzieje w człowieku, jak się dokonuje w nas ten proces życia duchowego. Po jak dziwnych drogach ten proces się dokonuje. Nigdy też nie wiemy i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka sytuacja, jakie słowa, czyj przykład, dobry czy zły, jaki wywrze skutek. Jaki będzie tego rezonans w naszym życiu duchowym? To jest tajemnica. To jest właśnie to ziarno rzucone w glebę, które rośnie samo, jakimś własnym prawem, niezależnie od tego, czy ogrodnik, czy gospodarz, rolnik dostatecznie czuwa i kontroluje sytuację. Właśnie o to chodzi, że problem życia duchowego w nas jest tajemnicą, jest dziełem Bożym w człowieku. O tym mówi kolekta z dzisiejszej mszy świętej. Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błaganie i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola, nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. To nie dzieje się naszą mocą, według naszego planu. Bez Boga nic nie możemy uczynić. Ta lekcja, jaką daje nam dzisiejsza Ewangelia, jest niezwykle ważna, dlatego że współcześnie jesteśmy świadkami dość częstej pokusy, która dopada wielu z nas, także osób odpowiedzialnych za formację, czy to w seminariach, czy w zgromadzeniach zakonnych, czy w instytutach. Chodzi generalnie szeroko rozumianą formację duchową. obserwujemy niepokojące zjawisko takiej pokusy właśnie odpowiedzialnych za formację, aby w pełni kontrolować rozwój duchowy powierzonego sobie człowieka. A dzieje się to pod wpływem wszędobylskiej i natrętnej psychologii. Psycholog chce kontrolować procesy psychiczne, chce to badać, chce to mierzyć, chce to opisywać, chce decydować, ile, w jakim stopniu można dozować pewnych działań wychowawczych, formacyjnych. Nie chcę tu mówić z imienia, ale są takie dość wpływowe ośrodki formacji formatorów także w Polsce, które właśnie lansują ten styl. Wszystko musi być pod kontrolą. Co więcej, bazują na psychoterapii i formacje formatorów, czy raczej formacje formatorek, bo bardziej to dotyczy właśnie środowisk życia konsekrowanego żeńskich, zaczynają od psychoterapii. A psychoterapia jest dla osób zaburzonych. Psychoterapia jest dla osób mających problemy osobowościowe. A więc z góry się zakłada, że formatorka, która odbywa taki kurs do formacji innych, jest zaburzona. Trzeba jej aplikować na dzień dobry terapię. Gdyby się okazało, że nie potrzebuje, to znajdziemy sposób, by jej udowodnić, że jednak jej potrzebuje. No trochę na takiej zasadzie, dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie. Stu podobnie. A potem formatorka, tak uformowana, formatorka, która została poddana na dzień dobry terapii, tak jest potem przyzwyczajona, że każdą kandydatkę też od razu poddaje terapii. Na dzień dobry. Żeby wszystko kontrolować. Żeby psychologia decydowała, czy ktoś ma powołanie. Żeby psycholog decydował, czy ktoś się rozwija duchowo, czy nie. Duch Święty jest nam niepotrzebny. Łaska Boża jest nam niepotrzebna. Wystarczy psychologia. Przypomina to trochę sytuację rolnika, który zasiał to ziarno w glebę i codziennie w południe przychodzi, rozgrzebuje i patrzy, czy już wypuściło korzonek, czy nie, i tak dalej. Potem zagrzebuje, za chwilę znowu rozgrzebuje. Czy z takiego ziarna cokolwiek wyrośnie? Czy takie ziarno przetrwa? Czy nie jest to sprzeciw wobec Słowa Bożego, które domaga się uszanowania tajemnicy Bożego działania w człowieku? Psychologia odziera cały proces życia duchowego z owej tajemnicy. Nie możemy się poddać tej pokusie. Nie możemy zgodzić się na to, aby psycholog miał więcej do powiedzenia w sferze życia duchowego, wiarygodności powołania, aniżeli Duch Święty. Niestety takie procesy wdzierają się dyskretnie, ale bardzo skutecznie. Drogie Panie, jeżeli nie zaufamy działaniu łaski Chrystusa, który nierzadko, posługując się ubogimi środkami i ułomnymi ludźmi, także ułomnymi formatorami, jeżeli nie zaufamy Chrystusowi, to nie zbudujemy Królestwa Bożego w sobie i wokół nas. Bóg wybrał to, co niemocne i słabe, jak czytamy na kartach Pisma Świętego. I to się odnosi zarówno do formujących, jak i do formowanych. To, co jest niemocne i słabe, ma pokazać, że to jest dzieło Boże w nas, a nie efekt skutecznych działań psychoterapeutycznych czy kontrolowanych działań formacyjnych. Przed tą pokusą odzierania życia duchowego z tajemnicy, przed pokusą kontrolowania czy dozowania łaski, przestrzega papież Franciszek, między innymi w tej najnowszej adhortacji Gaudete et Exultate o świętości z 19 marca tego roku, mówiąc o dwóch subtelnych nieprzyjaciołach świętości, czy, jak w innym miejscu powiada, zafałszowaniach świętości. Mianowicie jest to z jednej strony gnostycyzm, z drugiej strony pelagianizm. Pelagianizm to nurt, który wywodzi się od Pelagiusza, mnicha z Brytanii, który studiował w Rzymie, zmarłego w 435 roku. I papież pisze, o ile gnostycyzm zakłada wiarę zamkniętą w subiektywizmie, gdzie liczy się jedynie określone doświadczenie albo zbiór idei czy informacji, które, jak się sądzi, przynoszą otuchę i oświecenie, ale gdzie podmiot ostatecznie zostaje zamknięty w immanencji swojego własnego rozumu lub swoich uczuć, to stara herezja pelagianizmu polega na tym, że to nie wiedza czyni nas lepszymi lub świętymi, ale życie, jakie prowadzimy. Papież wyjaśnia dalej, znowu cytuję, że osoby odpowiadające tej mentalności pelagiańskiej lub semipelagiańskiej, czyli takiej łagodniejszej nieco, choć mówią o Bożej łasce w przesłodzonych wystąpieniach, w ostateczności liczą tylko na własne siły i stawiają siebie wyżej od innych, ponieważ zachowują określone normy albo ponieważ są niewzruszenie wierni pewnemu katolickiemu stylowi czasów minionych. Mówiąc prościej, gnostycyzm to jest takie przeświadczenie, że do świętości, do zbawienia idzie się poprzez pojęcia. Trzeba wszystko wyjaśnić, udowodnić, oprzeć się przede wszystkim na tym, co ja czuję, a pelagianizm to jest po prostu działanie. Panie Boże, dobrze, dałeś mi łaskę chrztu, ale zbawienie jest w moich rękach. To ja się zbawiam, to ja się uświęcam. Udowodnię Ci, Panie Boże, że stać mnie na świętość. To jest pokusa pelagianizmu. To my decydujemy, co jest święte. I potem Panu Bogu chcemy dać taką gotową laurkę. Papież wyjaśnia, że gnostycyzm i pelagianizm jako wrogowie świętości tak naprawdę podają sobie rękę. Rzekomo zbawiają nas wiedza lub własne nasze staranie. A tak nie jest. To jest ta stara, sięgająca początków ludzkości diabelska pokusa udowadniania Bogu, że nas samych stać na świętość. Że wystarczy pozwolić tylko wtłoczyć się w pewien schemat, w pewien stereotyp, pewne wypracowane, wydeptane ścieżki, jakieś ramki, wypracowane dla danej drogi powołania, aby mieć zagwarantowany komfort we wspólnocie, a przy okazji zbawienie. Niestety to może twarde słowa, ale tak funkcjonują liczne instytucje kościelne. Są pewne przyjęte stereotypy. Ksiądz zawsze tak składa ręce. Zakonnica tak przechyla główkę. I tak ma być. To jest schemat. Jeśli tego nie robi, nie nadaje się. O tym mówi dzisiejsze Słowo Boże. Chcemy wszystko kontrolować, chcemy wszystko ustalać. To my decydujemy, jak ma być dążenie do świętości. Pan Bóg tu już nic nie ma do powiedzenia. Wystarczy, że nas stworzył, że nas zbawił, dał nam odpowiednie narzędzia zbawienia i to wystarczy. Resztę robimy my. To jest pokusa pelagianizmu, wróg świętości. Przecież nie tak człowiek widzi, jak widzi Bóg. Bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. To słowa z pierwszej księgi Samuela. To jest z tej sceny, kiedy to prorok przychodzi, by wybrać na króla Izraela synów Jessego. I widzi Rubena, pięknego mężczyznę i sądzi, o, to ten będzie. Tymczasem był najmłodszy, rudy, o pięknych oczach, Dawid. I Bóg mówi do proroka, nie tak widzi Bóg, jak widzi człowiek. Ty patrzysz po ludzku, a Pan Bóg patrzy na serce. Drogie Panie, jakie wnioski więc nasuwają się z dzisiejszego Słowa Bożego, które jest żywe i skuteczne? Wniosek jest prosty. Trzeba szanować tajemnicę Bożego działania w człowieku. Nie szufladkować, nie kwalifikować tylko z góry według ludzkich kryteriów, według jakichś stereotypów naszego wyobrażenia o rzeczywistości Królestwa Bożego, które jest jak ziarno ukryte w glebie. Rośnie samo pod wpływem łaski Bożej. Trzeba nauczyć się odkrywać bogactwo, jakie jest w nas, jakie jest w drugim człowieku. Uszanować tę niepowtarzalność, która jest dziełem Bożym w człowieku. Tak robili wielcy święci. Tak na przykład czyniła błogosławiona Marcelina Darowska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, która właśnie na tym założeniu, że trzeba przede wszystkim rozpoznać, odkryć Boży geniusz w człowieku, Boże bogactwo w człowieku, tę niepowtarzalność człowieka. I na tym dopiero trzeba budować, trzeba wesprzeć to, co Pan Bóg zasiał w człowieku, aby to wyrosło plon, a nie obcinać od razu na dzień dobry, żeby rosło tak, jak my chcemy. Bo czasem tak się robi, że kwiaty się tam odpowiednio wiąże, żeby one się odpowiednio kształtowały. Nie tak jak one, tylko jak my chcemy. No i potem mamy wszystkie jednakowe kwiaty. Właśnie na tym założeniu, że w każdym człowieku jest niepowtarzalny Boży zamysł, który trzeba wesprzeć, aby się rozwinął, na tym oparła swój system wychowawczy, który jest aktualny do dziś. A zatem trzeba tak postępować jak roztropny rolnik, który umie cierpliwie czekać na plon, który umie uszanować Bożą tajemnicę wzrostu i dzięki temu może zebrać obfity plon.